Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy ty zaś dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twojego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Oto słowo Pańskie.
Te dzisiejsze słowa, które każdy z nas wypowiada, każdy z nas kapłanów wypowiada w środę popielcową, myślę, że dobrze ponad 100 razy, być może kilkaset razy. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. W zasadzie nie mogę powiedzieć, że rozumiem te słowa. Bardzo często w środę popielcową miałem takie poczucie, że te słowa w ogóle jakoś mnie nie poruszają, że bardzo powinny mnie poruszać, prawda? Że coś, to jest coś poważnego, ale że mnie nie poruszają. Przede wszystkim nigdy nie miałem takiego poczucia, że śmierć to jest jakaś taka sama śmierć, może umieranie, może wypadek, może choroba jest straszna, ale nie miałem czegoś takiego, żeby śmierć mnie jakoś tam niesamowicie poruszyła. Fakt, że ja umrę, śmierć innych ludzi, tak, ale moja, nawet jak wiem, przyjmuję do wiadomości, że moje ciało gdzieś tam się zepsuje i tyle. Jakoś mnie to nie bardzo poruszało. Ale dzisiaj, szukając jakiejś zupełnie błahej rzeczy, otworzyłem jedną z walizek. I w tej walizce mam całą masę różnych zdjęć, które w czasie mojego życia ludzie mi dawali, dostawałem od kogoś jakieś tam zdjęcia. Nie jest to wszystko jakoś porządnie poukładane w jakimś albumie. Duża część z tych zdjęć po prostu leży luzem w walizce. I tak patrzyłem na te zdjęcia i dochodziło do mnie coś takiego, co po tym wszystkim zostało. Jak wiele było w moim życiu stresu, denerwowania się, poszukiwania kogoś z powodu rzeczy, które teraz wydają mi się zupełnie nieistotne. Jak bardzo przejmowałem się jakimiś ocenami, jak bardzo myślałem o tym, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, jak przeżywałem kiedyś jako nastolatek kłótnie z przyjacielem albo z jakimiś innymi ludźmi. Jak bardzo żyłem rzeczami, które miały jakieś znaczenie tylko do czasu. Po jakimś czasie widzę, że one nie miały żadnego znaczenia i że żałuję czasem tylko, że marnowałem czas na te rzeczy do czasu ważne, czyli doczesne. Natomiast te rzeczy, które w takim większym rozrachunku z życia okazują się wartościowe, na nie poświęciłem za mało czasu. Miałem w życiu być może nieco więcej niż przeciętny człowiek szans na rozmowy z ludźmi, którzy byli śmiertelnie chorzy, którzy umierali. Uwierzcie mi, żaden z ludzi, którzy są blisko śmierci, którzy czują jakby na karku oddech śmierci, nie żałuję, że nie wypracował więcej nadgodzin, że nie zarobił więcej pieniędzy, że nie miał lepszych ocen w szkole, że nie zrobił większej kariery. To, czego ludzie z jednej strony, to, z czego ludzie są najbardziej dumni i najbardziej wspominają, a z drugiej strony to, czego najbardziej żałują, to to, że nie poświęcili uwagi i czasu bliskim. Czasem również ludzie żałują tego, że czuli w pewnym momencie w swoim życiu jakieś duże wyzwanie i zabrakło im odwagi, żeby rzeczywiście to zrobić. Żałujemy tego, że zaprzepaściliśmy jakieś prawdziwe marzenia. Żałujemy tego, że w naszym życiu było za mało miłości. Ale nie żałujemy tak naprawdę rzeczy, na które poświęcamy większość uwagi i czasu w naszym życiu. Tak jakbyśmy na co dzień żyli nieświadomi tych najważniejszych rzeczy. Tak jakbyśmy się zapychali sprawami mało istotnymi. Jakbyśmy żyli jakimiś złudzeniami, zbierali do siebie rzeczy, które mają jakąś wartość do czasu, zapychali swój umysł jakimiś rzeczami, które sprawią, że zapomnimy o takiej codziennej małości, o nudzie, o takich rzeczach. Zajmujemy się takimi rzeczami, żeby nie czuć, że nie zwracamy się w tym wszystkim ku Bogu, że mamy małą, słabą relację z Panem Bogiem. I tak było we wszystkich czasach, tak zawsze było. W każdym czasie, w literaturze każdej epoki znajdziemy taką refleksję, że ludzie się zajmują głupotami, a potem tego żałują, że nie zrobili nic lepszego, ważniejszego, piękniejszego w życiu. I do takich ludzi, którzy zajmowali się głupotami 2000 lat temu, przychodzą apostołowie i mówią im: my się też zajmowaliśmy głupotami i też się przejmowaliśmy bardzo wieloma rzeczami. Zamartwialiśmy się z powodu rzeczy różnych, ale to jest już nieistotne. Bo spotkaliśmy człowieka, który po pierwsze pokazał nam, że można żyć i kochać, być szczęśliwym i żyć dla innych. A poza tym ten człowiek został zabity, a wrócił do nas jako żywy. I wtedy nasze życie się całkowicie zmieniło. Wtedy już przestaliśmy się przejmować jakimikolwiek głupotami, przestaliśmy się bać czegokolwiek. Widzicie, przyszliśmy do was, Rzymianie, Koryntianie, mieszkańcy Efezu, najdalszych zakątków świata. Przyszliśmy do was bez niczego, ale szczęśliwi, że możemy wam o tym powiedzieć, że nie umrzecie i nie staniecie się tylko i wyłącznie popiołem, jeżeli sami otworzycie wasze serca na tego człowieka, zechcecie tak jak my być jego przyjaciółmi, być jego uczniami. Ta prawda o tym, jak Chrystus zmartwychwstaje, ta prawda, żeby oświecić życie człowieka, potrzebuje jakiegoś czasu, jakiejś niezwykłej uwagi, którą musimy poświęcić, żeby rzeczywiście słowa, takie jak w drugim liście do Tymoteusza, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Żeby te słowa stały się wewnętrznym światłem w człowieku. I dlatego ci ludzie, którzy byli nazywani katechumenami, którzy przygotowywali się do chrztu, który był zawsze w pierwotnym kościele na Wielkanoc, w tą noc z soboty na niedzielę, ci ludzie mieli taki przed właśnie Wielkanocą specjalny okres przygotowania. Specjalny okres, w którym pościli, w którym modlili się, w którym jako jałmużnę oddawali wszystko to, co jest dla nich doczesne, co nie ma wielkiej wartości, patrząc z jakiejś większej perspektywy. I gdzieś przez te 2000 lat ten okres przygotowania do tego, żeby zmartwychwstanie Chrystusa we mnie zaczęło świecić, stał się zwyczajem Kościoła. Bardzo różnie ten czas wyglądał. Dzisiaj doszliśmy do tej symbolicznej liczby 40 dni, tej samej liczby dni, podczas których Chrystus pościł na pustyni, był kuszony przez złego ducha, tej samej liczby dni, przez którą Jonasz szedł przez Niniwę i wołał, że za 40 dni Niniwa zostanie zburzona, tej samej liczby dni, którą Mojżesz spędził z Bogiem na górze Choreb. I my chcemy przygotować nasze serca na to, żeby kiedy zabrzmi za 40 dni, trochę więcej, bo za 40 dni to się tydzień zaczyna, ale kiedy zabrzmi to Alleluja, to żeby rzeczywiście te dzwony w naszych sercach brzmiały. A więc wszystkie moje i wasze postanowienia, żeby nie jeść słodyczy, żeby być grzecznym, żeby nie pić alkoholu, są bez sensu, jeżeli nie mają służyć temu jednemu celowi. Przygotować się na to, żeby jak najlepiej zrozumieć tajemnicę męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa. Jeżeli chcielibyście po prostu za 40 dni powiedzieć sobie: wytrzymałem, udało się, zrobiłem to dla Ciebie, Panie Boże, zostawcie to, to jest bez sensu. Ale jeżeli pragniecie, tak jak apostołowie i tak jak ci, do których oni doszli, jak najwięcej pojąć z tego, co to znaczy, że Jezus dla nas umarł i zmartwychwstał. Jeżeli byście chcieli, żeby takie szare jak popiół słowa zaczęło w was świecić, to pomyślcie, jakie mogą być wasze postanowienia i wasze praktyki na ten czas. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o jałmużnie, poście i modlitwie, tak Kościół bardzo poleca te praktyki, ale znowu musimy sobie uzmysłowić, jak one się mają do tego przygotowania, do rozumienia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Łatwo jest nasz umysł zająć myślami o tym, czego mi brakuje i co bym chciał mieć i czego mogę nie mieć. Łatwo nasz umysł zająć myśleniem o tym, o rzeczach materialnych. Praktyką, która pozwala nam się oczyścić od tego, która pozwala w sprawach tych materialnych zaufać Panu Bogu, jest jałmużna. Ona nie jest tylko po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Ona jest też po to, żeby pomóc Tobie oczyścić się z ciągłego myślenia i zamartwiania się o sprawy materialne. Niekoniecznie na tacy i niekoniecznie do skarbonki. Dajcie w tym wielkim poście innym najwięcej, jak tylko możecie. Nie bójcie się być hojni, nie bójcie się być szczodrzy. Nie bójcie się, że wam zabraknie. zaufajcie Bogu i dajcie jak najwięcej. Człowiek również ma tendencję do tego, żeby kiedy mu brakuje, kiedy cierpi z jakiegoś powodu, zapchać się. Można się zapchać jedzeniem, można się zapchać alkoholem, można się zapchać pornografią, można się zapchać różnymi zmartwieniami i telewizją i czymkolwiek innym. Można tak się zapchać, że dla Boga już nie zostanie w naszym umyśle miejsca. I Kościół daje nam dar postu, kiedy to, że przestajemy się zapychać, i tu nie chodzi wyłącznie o słodycze, czy o mięso, czy o alkohol, tylko pozostaje w nas takie lekkie uczucie niedosytu, które nam przypomina o tym, że całą świadomością jesteśmy dzięki temu przy Panu Bogu. Robi w nas się jakieś puste miejsce. Takie miejsce, które w nas samym powoduje, że zwracamy się ku Bogu, pamiętamy o nim. Zachęcam was bardzo, pośćcie na poważnie. Jeżeli dla kogoś słodycze są taką istotną rzeczą, która pozwala mu się zapchać, nie jedzcie słodyczy. Jeżeli alkohol pozwala wam się zapchać i mniej czuć, nie pijcie alkoholu. Jeżeli cokolwiek innego jest, co pozwala wam się zapchać i nie zostawia miejsca dla Boga, zróbcie to w te 40 dni. Kościół wreszcie i Pan Jezus daje nam najważniejsze narzędzie na ten czas 40 dni. Daje nam modlitwę. Modlitwę, która sama w sobie jest zwróceniem się do Boga, ale jest też tym czekaniem, ciszą, marnowaniem czasu. Nie będziemy mieć z tego żadnych dodatkowych pieniędzy, nie zrobi się przez ten czas porządek. Będziemy po prostu otwarci, będziemy czekać, aż Bóg do nas zacznie mówić. Gdzieś w tym wszystkim być może pojawi się w nas naprawdę głód, pragnienie, żeby bardziej spotkać Pana Boga. Kochani, nie bójcie się poświęcać dużo czasu na modlitwę. Nawet taką, kiedy nic się nie mówi, tylko się siedzi i czeka się, że może Pan Jezus coś powie, jakiś głos we mnie, w moim sercu, jakieś słowo się pojawi, które będę wiedział, że to jest od Niego. Nie bójcie się zapisywać na różne rekolekcje, chociażby takie rekolekcje jak te rekolekcje w życiu codziennym, które będą trwały u nas. Nie bójcie się w tych 40 dniach dać Panu Bogu więcej czasu, niż nam się wydaje, że możemy dać. Niech te 40 dni wydadzą wielki owoc. Tak naprawdę możemy je przeżyć w radości. W takiej głębokiej duchowej radości, bo jak dziecko, które czeka na prezenty pod choinką, cieszy się w Adwent, tak samo my w tym wielkim poście możemy żyć, pościć, dawać jałmużny, modlić się już teraz, ciesząc się tym, jak wiele nam zostanie dane. Niech tak się dzieje. Amen.